Konrad Wojtyła, dzień dobry. Gościem piątkowej rozmowy pod krawatem jest Wojciech Wysocki, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Wojciechu, kiedy ostatnio zrobił Pan coś po raz pierwszy?
Kiedy ostatnio zrobiłem coś po raz pierwszy? Po raz pierwszy, będąc parę dni temu kibicem takim właśnie po raz pierwszy Anwilu Włocławek, byłem na meczu, w którym Anwil Włocławek zdetronizował czterokrotnego mistrza Polski Stelmet Zielona Góra. Zacząłem od prywaty, ponieważ sam kiedyś grałem w koszykówkę, ponieważ mój osobisty trener Jacek Łączyński jest ojcem reprezentanta Polski w koszykówce Kamila Łączyńskiego, czyli MVP ostatnich playoffów. No więc zabierał mnie na mecze. Także to zrobiłem po raz pierwszy.
Przy okazji podświadomie chyba wkroczył pan na moje tereny, bo ja jestem z Zielonej Góry, ale Stelmet fatalnie w tym roku.
No fatalnie, ale Anwil za to dobrze. Byłem na tym meczu i to rzeczywiście Włocławek po iluś tam latach, no Bryndzy, która tam siedziała, no został mistrzem Polski.
No pana wierność jako kibica koszykówki jest porażająca.
No wie pan, ale to jest rzeczywiście ciekawa sprawa, bo w Warszawie jest już drużyna ekstraligowa. Legia Warszawa się nazywa. Byłem na inauguracyjnym meczu Ekstraligi w Warszawie na Torwarze i zobaczyłem tam klub kibica, który kibicuje samym sobie, którego w ogóle nie interesuje to, co się dzieje na boisku. No i troszeczkę się przestraszyłem. To znaczy przestraszyłem i zadziwiłem właściwie. No bo po co są tacy kibice?
Czyli co, piłka nożna zaczyna przechodzić do sal widowiskowych, do hal sportowych?
No tak. Natomiast atmosfera we Włocławku była fantastyczna, naprawdę. Ta hala, te 4000 osób, kibiców żyje meczem. Ci ludzie stali po bilety na ostatni mecz dobę, żeby dostać. No dobrze, zaczęliśmy koszykówką, ale pewnie rozwiniemy się
pan
i w inny temat.
Pan jako VIP pewnie, panie Wojciechu, wchodzi za darmo. Kiedyś pan przedstawił taką znakomitą wykładnię, co ma wspólnego koszykówka z aktorstwem. W dalszym ciągu pan by powtórzył swoje słowa, że
no
to w zasadzie dość podobne?
Z jednej strony, sprawy? No wiadomo, że to jest spektakl, prawda? Każdy mecz jest spektaklem. Są gwiazdy, są zawodnicy, aktorzy drugiego planu, są zawodnicy od specjalnych poruczeń, czyli tak zwani zadaniowcy. To wszystko jest również w obsadzie każdej sztuki teatralnej. Natomiast jedna rzecz jest różna i różni koszykówkę, czy w ogóle sport, od aktorstwa i sztuki. Co by nie mówić, wymierność sportu. Tam jak ktoś rzuca kosza, to ten koszt jest zapisywany za 2 albo za 3 punkty. To, czy ktoś dobrze, czy źle zagrał, to jest jednak cały czas kwestia gustu. Oczywiście bywają uznane autorytety i mówi się, ten jest świetnym aktorem, ten jest słabym aktorem, ten umie grać tylko komedię, ten... Ale mimo to, dlatego między innymi bywam kibicem, że sport jest wymierny, a tego brakuje mi w aktorstwie i w ogóle w sztuce.
No i są dwie takie różnice, które teraz przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, zawodnik zawsze może powiedzieć, że miał słaby dzień. Aktorowi nie uchodzi, prawda?
No tak.
Poza tym sport to zdrowie, a z aktorstwem też różnie bywa.
No, ze sportem też różnie bywa, patrząc na że tak powiem, wysiłek zawodników i różne środki dozwolone, mniej dozwolone i w ogóle niedozwolone, które się stosuje w sporcie, także to bywa różnie. No, na pewno tak, mecz można sprzedać i zarobić na tym. Natomiast no, nie zdarzyło mi się dość długiej już jednak drodze mojej aktorskiej, żeby ktoś przyszedł do garderoby i powiedział, lepiej zagraj, tu i masz tutaj jakąś kasę, prawda? A w sporcie można przekupić.
Ale z drugiej
prawda?
Strony, przy fatalnym reżyserze albo przy filmach typu Kacwawa, no też aktor może się sprzedać.
No tak, no sprzedaje się za garze, za dzień zdjęciowy, prawda? Ja myślałem bardziej o teatrze. No, sprzedaje się. Ja
pan,
to jest
pan
bardzo...
by się sprzedał na przykład do nowego filmu Patryka Wegi? To by była kwestia takiej sprzedaży, czy być może świadomego wyboru aktorskiego?
Pewnie i tak, no trzeba spróbować wszystkiego. Nie ukrywam, że te filmy, które on robi, to nie są moje filmy. No,
to nie jest, pana bajka.
Nie, to nie moja bajka, ale bo ja wiem, No my jesteśmy jednak po pierwsze rzemieślnikami, po drugie zawodowcami, a po trzecie no z tego żyjemy. To jest nasz zawód, prawda? Jesteśmy do wynajęcia. Bardzo dobrze, jeżeli możemy bardzo świadomie kierować swoją karierą, ale to jest różnie. Tak naprawdę jak się spojrzy na aktorów w Polsce filmowych, ja mówię o filmie, bo w teatrze to jest prościej. Może na palcach jednej, dwóch rąk można policzyć osoby, które mogą świadomie wybierać. No to jest naprawdę pojedyncze osoby. No. Z mojego pokolenia może Janusz Gajoc, prawda? I tak już
Jerzy Sztur,
no prawda, no to tak. Natomiast reszta to jest jednak dzieło przypadku. I ja bym tutaj nie rzucał gromów i mówił, a dlaczego wziąłeś te role, przecież to... Tego nigdy nie wiadomo tak do końca. Oczywiście scenariusz daje pewne wyobrażenie o tym, czym będzie film, ale, ale nigdy nie ma w 100% pewności, że właśnie z dobrego scenariusza powstanie dobry film i odwrotnie.
Znalazłem dwie ciekawe pańskie wypowiedzi na temat teatru. Powiedział pan tak, spędziłem w teatrach ponad 30 lat, w jednym tkwiłem nawet za długo. Dziś, kiedy tworzenie zespołu stało się fikcją, kiedy teatr jest poletkiem rozmaitych doświadczeń, etat nie daje już komfortu. Co więcej, mówi pan, że dopuszcza eksperymenty w stylu Krystiana Lupy, ale już drażni pana młoda aktorka, która przychodzi nieprzygotowana.
No tak, bo to trzeba odróżniać eksperymenty od amatorstwa, bo to są dwie różne rzeczy. No miałem tą wielką przyjemność występować w dwóch przedstawieniach Krystiana Lupy, z jednym nawet zjeździłem całą Europę, to było Wymazywanie Bernharda, później robiliśmy Mewę Czechowa. Ale wie pan, no Lupa jest jeden. Lupie można wszystko. Lupa przede wszystkim kocha aktorów. I nawet jak się na nich wścieka, jak trzaskając krzesłami wychodzi z próby, a co gorsza z przedstawienia, a przedstawienie było długie, Wymazywanie trwało 7 godzin z dwoma przerwami. I on wychodzi w połowie, czyli w trzeciej godzinie, a my do tej siódmej mamy dograć, wiedząc, że gramy do dupy, z przeproszeniem, oczywiście mamy kulturalny program, ale czasem jakby pewna dosadność jest wskazana. No nic, to nawet jeżeli Lupa się tak zachowywał, to my gdzieś w świadomości mamy to, że on nas kocha, że jesteśmy najważniejszym puzzlem z jego układanki. Natomiast nie przy każdym reżyserze, eksperymentatorze, miałem takie poczucie, że ja jestem ważny.
A jak pan patrzy na sztuki Cierlicza na przykład, prawda? Wielkiego eksperymentatora teatru. Dla jednych nowatora, dla innych obrazoburca, kogoś, kto prowokuje. To co pan sobie myśli?
I tak, nie mogę mówić w sposób bardzo odpowiedzialny, tylko tak powiem, czytałem recenzję i nie byłem na tym przedstawieniu w powszechnym. Mnie jakby obrazoburczość nie przeraża specjalnie. Nie przeraża, jeżeli ona ma za zadanie nie tylko wywołanie szoku publiczności, ale też pewne myślenie i jakąś sensowną refleksję o życiu czy o sytuacji społecznej, prawda? Bo to zdaje się, to przedstawienie dotyczyło bardziej tego. Natomiast jeżeli prowokacja jest tylko prowokacją, to mnie drażni. No, trzeba by właśnie mówić konkretami. W tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę w pojmowaniu, w tworzeniu sztuki, to bardzo cenię sobie taką opinię, że kiedyś sztuka była narzędziem do poznawania piękna, prawdy, harmonii. A w tej chwili jest dobra. A w tej chwili często sztuka jest tylko instrumentem do poznawania zła, przemocy, chaosu w świecie i ogólnej beznadziei. Więc ja się buntuję przeciwko obu kategoriom, dlatego że świat, życie, człowiek jest zbyt skomplikowany, żeby przykładać do niego jedną miarę. Miarę albo dobra, albo zła, albo nienawiści, albo miłości. To wszystko jest tygiel. Nasz świat jest tyglem. Jeżeli, jak mówi Szekspir, sztuka ma być zwierciadłem rzeczywistości, no to niech to będzie zwierciadło prawdziwe, a nie przekrzywione i pokazujące jedną stronę życia tylko.
No
a
więc
tak
właśnie,
często
bo tu,
w tej chwili jest.
Bo tu ani triady platońskiej, ani czegoś pośrodku. Jedziemy po bandzie,
no
już
więc właśnie, no
używając
więc właśnie
takiego
jeżeli to ma
określenia
służyć tylko temu, żeby stworzyć jakieś publicity, prawda, no bo wiadomo, każdy skandal wywołuje reakcję nie tylko środowiska, ale z przeproszeniem przysłowiowego pudelka. I dopiero ludzie się dowiaduje o tym, co się dzieje. No i na rozgłosie twórcom często zależy i często jest to reklama czegoś, co jest wewnątrz puste i nie chcę mówić bezużyteczne i niewartościowe, bo tego też nigdy do końca nie wiemy, ale jest to często hochsztapler.
Co więcej, często też jest tak, że najpierw pojawiają się recenzje czy teksty na temat sztuki, a dopiero później recenzent, a już nawet nie recenzent, tylko osoba pisząca, bo czasami nawet nie dziennikarz, wybiera się na taką sztukę jak Śmierć i Dziewczyna. Ale wracając do tej amatorszczyzny, chyba więcej w serialach tej amatorszczyzny niż na deskach teatru.
No to jest różnie, bo tak, rzeczywiście ciężko się nauczyć zawodu na telenoweli. Serial to jest troszeczkę inna kategoria. Jednak no, w serialu wiadomo, jak się zakończy rola, przynajmniej w tej transzy. W telenoweli nic nie wiadomo. Sam gram w telenowelach, także to nie jest jakiś
No to przypomnijmy,
grzech.
I na Wspólnej M jak Miłość.
Na Wspólnej M jak Miłość.
Wcześniej no, Rancho. Choć no właśnie, trudno to uznać za telenowelę,
prawda?
Rancho
jest serialem, także i Rancho jest...
No zupełnie inna kategoria.
Nie zabrzmi to skromnie, ale Rancho jest fantastycznym serialem.
Zgoda.
Może się komuś podobać tematyka, może komuś się nie podobać, natomiast tak, role są napisane świetnie, dialogi są fantastycznie skrojone. Nasz kochany scenarzysta Andrzej Grębowicz, pseudonim Robert Bruter, również scenarzysta i ekstradycji przecież, i tata Marcin powiedział, napisał te dialogi w sposób tak doskonały, że ja czasem, jak mi się zdarzało na przestrzeni tych 10 lat, zaświtała mi taka myśl, że może bym zmienił słowo, to do niego dzwoniłem, bo z szacunku dla tekstu, który dostałem.
Godził się, czy nie?
Zwykle tak, chociaż po dyskusjach. Po dyskusjach, bo jak twórca jest świadomy, to wie, czego chce.
Ale Doktor Wezuł to jest znakomita kreacja. Rzeczywiście widać też, po pierwsze, świetnie napisany scenariusz, ale też widać profesjonalistów. Tam wszystko jest dopięte na ostatni guzik, chociaż momentami może wyglądać jak improwizacja.
No tak, tak, tak. A to, co zrobił szczególnie Czarek Żak, to jest Oscarowa rola.
To jest
absolutnie. Absolutnie, absolutnie. Zresztą no, duet Żak Barciś, ten cały wątek polityczny, który ja bardzo lubię, który ja bardzo lubię w Rancho, to jest napisane świetnie, tym bardziej, że Andrzej, czyli scenarzysta, był długie lata, pracował w sekretariacie Sejmu, także on zna to od
podszewki. Tak, Co więcej, pojawia się postać Dudy, nie Andrzeja Dudy, ale tak, już wtedy to nazwisko weszło do obiegu.
Ale wie pan, co ciekawe, dlatego że były przecież protesty, że to jest zakłócanie ciszy przedwyborczej, ciszy wyborczej, bo był taki latawiec, który pływał po niebie i było napisane głosuj na Dudę. A postać Dudy, wymyślona w Rancho, była jakieś 5-6 lat temu, przed tym jak obecny prezydent Polski wszedł w ogóle w publiczny obieg, jego nazwisko weszło. Także to jest zbieg okoliczności, chociaż może niektórzy twierdzą, że Andrzej przewidział.
Leibniz mówi, nie ma przypadków, są tylko prawa, których nie znamy. Rzeczywiście tak. Ciekawie ogląda się Rancho, zwłaszcza w tej serii powtórkowej. Zupełnie inne konteksty teraz wychodzą na plan pierwszy, prawda? Zwłaszcza te polityczne. Wracając do amatorów w serialach, no jeśli pan gra w M jak Miłość, to trudno powiedzieć, by byli tam profesjonalni aktorzy, chociaż przez tyle lat zdążyli się nauczyć grać i bycia przed kamerą.
No właśnie, jedni się uczą długo, ale się nauczą, a jedni się w ogóle nie uczą. No to jak to jest z amatorami, prawda? No, jeden jest bardziej zdolny, drugi mniej zdolny. Ale ponieważ...
Pan im pomaga na planie, czy sekuje?
No nie, no staram się pomagać, przecież to jest aktorstwo jest sportem zespołowym. Ja zawsze kolegom powtarzam. Nie to, że ty świetnie zagrasz. Jak ci partner nie zagra, to ty też dobrze nie zagrasz. To nie ma siły. Trzeba razem prowadzić ten wózek i wtedy jest szansa na dobrą scenę i na dobrą rolę. Wracając do telenowel, no mówię, jak młodzi ludzie uczą się zawodu na telenoweli, no to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, żeby nauczyć się zawodu i później ewentualnie zagrać w teatrze, prawda? A telenowela daje olbrzymią popularność, bo jeżeli prawie codziennie ogląda pana 6 milionów, czy tam tak M jak Miłość ma taką oglądalność, czy choćby trzy, jak ma na wspólnej, to producenci przedstawień teatralnych, zwykle komercyjnych, zwykle komediowych, chcą mieć taką osobę jako osobą już publiczną, jako właściwie gwiazdę i chcą pokazać taką gwiazdę na żywo publiczności teatralnej w Polsce, prawda?
Co się zdarza przecież
bardzo częściej. Się zdarza w tej chwili coraz częściej. I mówię, ja mam kolegów, koleżanki, które tylko miały kontakt z telenowelą, na tyle są zdolnymi artystkami, że się uczą i że właściwie po paru realizacjach teatralnych ja widzę, że to właściwie już jest aktor czy aktorka.
Czy ja dobrze pamiętam, panie Wojciechu, że na przykład Marta Wierzbicka, która od dziecięcia pojawiała się na planie na wspólnej, a teraz przyjechała z panem do Szczecina ze sztuką Konserwator. Tak, to jest tego rodzaju postać?
No dobrze, dobrze pan trafił, akurat wyjątkowo pan dużo wie. Tak, ja z Martą gram w dwóch przedstawieniach, w trzech w tej chwili już. I ona rzeczywiście z realizacji na realizację nabiera, że tak powiem, no, umiejętności warsztatowych, bo to jest warsztat, to co my uprawiamy. Także Marta jest dobrym przykładem zdolnej osoby, która startując z telenoweli wylądowała w końcu jednak w teatrze, prawda, i gra z aktorami, którzy długo już grają w teatrze. Gra też z Mirkiem Baką, gra też z Julką Kamińską, z Jankiem Jankowskim, no z szeregiem aktorów, że tak powiem, z pierwszej półki. No,
no Julka Kamińska to jest też Julka kolejny Kamińska. Przykład. Panie Wojciechu, jeszcze krótko dwie kwestie. Kiedy poproszono Bergmana, by sporządził listę 11 filmów dla niego ważnych, to na tej liście pojawił się Dyrygent Andrzeja Wajdy. Chciałbym pana zapytać o ten obraz i tą selekcję Bergmana. To wciąż motywujące, satysfakcjonujące dla pana jako aktora, który wystąpił w tym filmie?
No tak, ja byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem. Nawet nie wiedziałem, że tak Bergman jakoś klasyfikuje ten film. No i miałem zaszczyt po pierwsze pracować z Wajdą, ale przede wszystkim z Sir Johnem Gielgudem. No więc to było fantastyczne przeżycie, ale właściwie główne nagrody i splendor aktorski po tym filmie zebrał Andrzej Seweryn, który grał tego młodego wilka, Dyrygenta, który nie może ścierpieć sławy utytułowanego kolegi. To była bardzo ciekawa praca, bośmy pracowali z prawdziwą orkiestrą symfoniczną. Ja, ponieważ trochę grałem na skrzypcach, no przecież skończyłem podstawówkę muzyczną, no to jakoś te umiejętności mi się przydały. Ale byłem potwornie spaszonym człowiekiem wtedy. Pracować z Wajdą jeszcze, z Gielgudem, no. Nie wspominam tego jako komfortowej pracy, ale film, no jednak jest chyba najczęściej wyświetlanym filmem Wajdy.
Przypomnijmy rok 1980, wcześniej także bez znieczulenia rok 78, także Andrzeja Wajdy. Po drodze Wojciech Wysocki pojawił się w obrazach Hasa Koterskiego. Myślę, że warto o tym pamiętać i warto także pamiętać o tym, że Wojciech Wysocki urodził się w Szczecinie.
No i mieszkał do matury.
Zresztą chodził do jedynki i do podstawówki i do liceum. Sprawdziłem to i byłem zszokowany, że do tejże jedynki chodziła też Izabela Cywińska i Krzysztof Warlikowski.
Krzysztof Warlikowski, tak, tylko Krzysiek kończył to później, bo on jest młodszy od jakichś chyba 10 lat. Może więcej nawet. No w każdym razie myśmy się nie spotkali. Ja dopiero później też wyczytałem, że Krzysiek kończył, z którym też pracowałem w Teatrze Dramatycznym. No tak, tak. Szczecin, no to jest moje miasto rodzinne. Tutaj rodzice moi mieszkali już niestety, ale bo nie żyją. Ale wracam do Szczecina chętnie i tak często jak tylko mogę, bo mieszka tutaj mój brat. Także jestem teraz i będę za miesiąc, bo rozpoczyna się Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, na który mam zaproszenie. Teraz będzie prywata ze swoim monodramem opartym o wiersze Herberta. Jest rok herbertowski, także będę miał okazję pokazać się w Międzyzdrojach nie tylko w komedii i farsie, ale no, w poważniejszym repertuarze.
No i jeszcze jedna kwestia. Dubbingował pan Luke'a Skywalkera w Gwiezdnych Wojnach w 2017 roku. Dałoby się coś o poezji Herberta powiedzieć głosem Luke'a Skywalkera?
Nie, aż tak nie. Ja niezwykle rzadko robię dubbingi. Niezwykle rzadko. Ale to było też ciekawe. Ciekawe przedsięwzięcie. Ostatnio jakby z takich rzeczy większych, co zrobiłem, no to była jakaś gra komputerowa na podstawie Sapkowskiego. I muszę powiedzieć, że to mi sprawiło dużą satysfakcję. Tak, tak, tak. Ale aktorem dubbingowym, takim rasowym, to ja nie jestem. Nie, nie.
Gościem piątkowej rozmowy pod krawatem był dziś Wojciech Wysocki. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie.